Wielkiej Polski, który filmując zniszczenia pokazywał logo tej organizacji. W trakcie Marszu Orląt Przemyskich i Lwowskich baner obozu Wielkiej Polski był obecny. Przedstawiciel obozu Wielkiej Polski rezyduje w Doniecku przy sztabie separatystów. Czyli mamy do czynienia z jednej strony z działaniami, które w materiałach ABW są określane jako działania w ramach wojny hybrydowej. Mamy zdefiniowane, opisane środowiska i nie mamy żadnej aktywności. Jeżeli jest jakaś aktywność, no to jest pytanie, kiedy my o tym usłyszymy, bo my przedstawiliśmy, my mówię Związek Ukraińców w Polsce, przedstawiliśmy całość sytuacji w raporcie, który zawiera fakty. Jeżeli jest tam nieprawda, proszę nas o tym poinformować. I na koniec to, czego państwo zazwyczaj pewnie nie biorą pod uwagę, że społeczności mniejszościowe mają, tak jak pan Łukasz Grzędzicki wspomniał o pamięci instytucjonalnej, ja wspomnę o trochę innej pamięci. Dosłownie kilka dni temu otrzymałem od autora książkę doktora Arkadiusza Słabiga Działania Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w latach 1944-1989. Jeżeli się zna sposób inwigilowania, manipulowania mniejszościami, łącznie ze zwalnianiem dyrektorów szkół, nauczycieli, blokowaniem kariery zawodowej, jak to się odbywało zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i poszczególnych regionów, i nie bierze pod uwagę, że to się nie działo 100 lat temu. Ci ludzie jeszcze żyją i bardzo często żyją też ci, którzy tym się zajmowali. I bardzo często ci, którzy tym się zajmowali, obecnie są urzędnikami samorządu, czy w jakiś sposób wpływają na nastroje społeczne, co powoduje, że społeczność ma prawo czuć się zagrożona, kiedy pojawia się takie oto sformułowanie o typowaniu realnych i domniemanych liderów. Więc wydaje mi się, że zbyt lekko przychodzi tutaj odrzucanie argumentów, które przedstawiamy, i zachowanie się za zgrabną formułą dane statystyczne. Więc ja mam konkretne pytanie, jak zestawić kwestie danych statystycznych z ścisłym, precyzyjnym określeniem, nazywaniem liderów? Jak można nazywać liderów bez formalnych i nieformalnych, bez nazywania imienia, nazwiska, zawodu, określenia, dlaczego on jest liderem formalnym, nieformalnym? Jak to można zrobić? Nadaje się mu numer statystyczny, pseudonim, bo możemy tak, oczywiście pytam, bo nie wiem, więc bardzo bym prosił o odpowiedź na to i tą szerszą odpowiedź, że jeżeli widzimy w tym teatrze strategicznym, jak pani pułkownik zaznaczyła, zagrożenia ze strony mniejszości, czy potencjalne wykorzystywanie mniejszości, to ja bym chciał zapytać, czy widzimy również zagrożenia ze strony radykalnych organizacji, które udowodniły, jak na przykład Falanga, wysyłając dwóch ludzi, którzy podpalili ośrodek węgierskiej kultury na Zakarpaciu, że są infiltrowane przez środowiska zagraniczne, że wysyłają swoich ludzi do jednostek wojskowych, że biorą udział we wszelkiego rodzaju manifestacjach, działaniach skierowanych przeciwko mniejszościom narodowym. Jeżeli takiej informacji nie będzie, to nie dziwcie się państwo, że mniejszości narodowe będą tak z niepokojem reagowały na takie dokumenty.
Ja może od razu będziemy prosili tutaj, nie wiem, czy jest więcej osób zapisanych. Są jeszcze dwie osoby zapisane, więc może poprosimy, aby najpierw był runda pytań, nazwijmy to, a później do tych pytań ustosunkuje się pani pułkownik. Ja może od razu zareaguję, bo uważam, że jeżeli jest taka potrzeba, to taka reakcja jest potrzebna. Szanowni państwo, ja w takim razie wyjdę z propozycją. Żyjemy w XXI wieku i rzeczywiście kwestie, które budzą wątpliwości, trzeba wyjaśniać. Jestem przekonany, że pani pułkownik za chwilę te tematy, które były w zakresie działania Ministerstwa Obrony Narodowej, podejmie, ale tutaj padło dużo więcej kwestii w tej wypowiedzi, to ja może zaproponuję, żebyśmy na najbliższym posiedzeniu komisji, tak, czyli 19 grudnia, również dodali punkt taki, w którym będziemy się starali zaprosić te osoby, które odpowiadają w strukturze państwa za kwestie związane z, powiedzmy sobie, z cyberbezpieczeństwem, żebyśmy wyjaśnili, no bo jeżeli jest tego typu odczucie, to w naturalny sposób ono musi być wyjaśnione. I ja tu nie widzę żadnych problemów, żeby zaprosić przedstawicieli na pewno policji i przedstawicieli tych instytucji państwa, myślę, że także Ministerstwa Cyfryzacji plus tych instytucji państwa, które pracują dziś nad tym, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich obywateli w cyberprzestrzeni i żebyśmy ten temat podjęli. Wydaje mi się, że my go na jednym posiedzeniu nie zamkniemy, ale myślę, że to jest dobry pomysł, żeby rozpocząć dyskusję na ten temat. Są to tematy na pewno, które w XXI wieku powinny być na tym szczeblu wyjaśniane i taka propozycja, panie przewodniczący, żebyśmy rozpoczęli formułowanie porządku obrad kolejnego posiedzenia od tego, żeby taki punkt również był wpisany.
Bardzo. Następny o głos prosił pan profesor Stefan Dudra.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani pułkownik, ja odniosę się krótko i tylko do tematu, który pani poruszyła odnośnie danych statystycznych, bo to kilkakrotnie padało. Proszę państwa, dane statystyczne dotyczące mniejszości narodowych, dokładne dane, posiada przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zajmuje się, nadzoruje, współpracuje z mniejszościami narodowymi. Kolejne dane statystyczne zawarte są w spisach powszechnych. Kolejny punkt naszego posiedzenia to informacja o stanie przygotowań do kolejnego spisu powszechnego. Ostatni spis powszechny z rozbiciem na powiaty, na gminy, ile gdzie mniejszości zamieszkuje, jakie mniejszości zamieszkują. Pełne dane statystyczne i jawne. Wystarczy przekopiować i mamy. Proszę państwa, wydaje mi się, że wchodzimy na taką bardzo niebezpieczną ścieżkę, znaną mi z historii, kiedy wojsko zaczyna zajmować się polityką narodowościową. Zaczyna wkraczać w obszar, którym nie powinno się zajmować. Ja nie będę się, bo jesteśmy w XXI wieku, ale chciałbym tylko odwołać się do lat 30. XX wieku, kiedy to wojsko w drugiej połowie, już po śmierci marszałka Piłsudskiego, próbowało kształtować politykę narodowościową państwa. Przez historyków, przez znawców polityki narodowościowej zostało to jednoznacznie negatywnie ocenione. Dane statystyczne, pani pułkownik, proszę przekazać zwierzchnikom, znajdują się w spisach powszechnych. Ja chciałbym państwu jeszcze raz zacytować z tego dokumentu dotyczącego obywateli polskich o narodowości innej niż Polska, bo to jest sedno, proszę państwa. Dane na temat sytuacji osób o narodowości innej niż Polska, w tym określenie ich liczebności, poziomu zintegrowania z resztą społeczeństwa polskiego, poziomu życia, głównych problemów i konfliktów występujących w rejonach ich zamieszkania, a także wskazanie formalnych i nieformalnych liderów organizacji. Proszę państwa, i stowarzyszeń skupiających te mniejszości. Ja mieszkam na ziemiach zachodnich, tam mieszka grupa ludności, między innymi przesiedlona w ramach akcji Wisła. Takie dane zbierano tuż przed akcją Wisła, takie dane zbierano w latach 30. Zbierało je wojsko. Nie wiem, pani pułkownik przedstawiła jakieś podstawy prawne. My jako mniejszości czujemy się zagrożone. Zwrócenie się do wojewodów, zwrócenie się do starostów wywołuje efekt strachu wśród mniejszości. Proszę państwa, liczba różnego rodzaju imprez organizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne w ostatnim okresie zmniejszyła się. Przedstawiciele mniejszości zaczynają się obawiać, inwigilacji przez władzę i do tego jeszcze dochodzi wojsko. To, proszę państwa, jest w mojej opinii niebezpieczne. Kiedy starosta się mnie zapytał, co ma zrobić z takim pismem, powiedziałem mu, przepraszam, to było pismo urzędowe, żeby na nie nie odpowiadał. Na szczęście większość starostów nie podjęła tematu. Dlatego też kończąc, zbieranie danych statystycznych nie ma nic wspólnego z tym, co podejmuje współczesne Wojsko Polskie. Te dane statystyczne są zawarte w oficjalnych dokumentach, które są upublicznione i zostały przygotowane przez inne organy państwowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O głos prosi pan Artur Konopacki.
Dzień dobry, witam państwa. Tutaj większość argumentów koledzy już mi wyjęli, natomiast ja chciałbym się tutaj zwrócić do pani pułkownik z takim bardzo charakterystycznie pani zauważyła, że te działania wojska są skierowane dla podniesienia bezpieczeństwa państwa i naszego. Ja chciałbym tu podkreślić, że my jesteśmy obywatelami tego państwa, nie jesteśmy wyodrębnioną częścią tego społeczeństwa, więc też w rozumieniu mniejszości niezrozumiałe jest tworzenie oddzielnego katalogu, oddzielnej grupy Polaków, którzy mają obywatelstwo polskie, oddzielnej grupy obywateli polskich, bo tak to można odebrać, prawda? Tworzy się odrębny katalog. I teraz następna sprawa. Proszę państwa, dlaczego mniejszości się tego boją? Bo mniejszości pamiętają, do czego prowadziły zbieranie takich danych. To nie jest sytuacja nowa, tak jak już tutaj przedmówcy moi powiedzieli. Tylko proszę państwa, takie dane zawsze do czegoś służyły. Ja akurat się zajmuję też okresem po 1945 roku. Przeglądam akta esbeckie, przeglądam akta tworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ja widzę, do czego takie dane były zbierane i w jaki sposób. I wojsko też oczywiście w tym uczestniczyło. Niezrozumiałe jest w ogóle dla nas zbieranie takich danych przez wojsko. Do czego takie dane mają służyć? Do sprawdzenia, czy mniejszości nie organizują, nie wiem, akcji wojskowych? Jest to dla nas, jako dla obywateli tego kraju, zupełnie niezrozumiałe. I dlatego w naszym stanowisku zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie. Do czego wojsku takie dane? Poza tym, że tak jak siedzi tutaj nasz przedstawiciel z GUS-u zaprzyjaźniony, wystarczyło się zwrócić do GUS-u, żeby te dane uzyskać. A poza tym, już jakby wyłączając zupełnie tą dyskusję, przecież wojsko ma swoje własne służby, jak agencje, prawda, kontrwywiadu wojskowego, wystarczyło zwrócić się po tej linii do innych organizacji KBW, które z pewnością takimi danymi dysponuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że teraz udzielę także dla siebie głosu. Mamy tutaj...
Szanowni państwo, ja może chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć, bo ja rozumiem w 100%, proszę mi uwierzyć, emocjonalny charakter państwa wystąpień. Z drugiej strony chciałbym, aby dziś jak najwięcej wątpliwości zostało rozwianych. Ale szanowni państwo, no, prosiłbym, abyśmy mimo wszystko znali pewnego rodzaju granice, no bo porównywanie nawet w emocjonalnych wystąpieniach sytuacji, powiedzmy sobie, porównywanie demokratycznego państwa prawa dziś Rzeczpospolitej z Rzeczpospolitą Ludową, czy jeszcze ze wcześniejszymi wydarzeniami historycznymi, nie doprowadzi nas do tego, żebyśmy wyjaśnili, skąd te i takie, a nie inne działania podejmowane przez resort, który zajmuje się bezpieczeństwem wszystkich Polaków bez względu na to, jakiej są narodowości. Więc bardzo bym prosił, abyśmy trzymali się tego tematu, bo ja rozumiem, że pewnego rodzaju emocje, które powiedzmy sobie temu dziś także towarzyszą, mogą powodować tego typu nawiązania, ale żyjemy w całkowicie innym demokratycznym państwie prawa niż to, do czego państwo porównują bardzo często te działania, o których dziś rozmawiamy, i prosiłbym, aby powstrzymać się, bo jeżeli każdy z nas by dzisiaj rozpoczął tego typu wycieczki historyczne, to byśmy tutaj nigdy nie doszli do konsensusu. Może poprośmy panią pułkownik, tak? Czy jeszcze pan przewodniczący, i prosilibyśmy panią pułkownik. Bardzo proszę.
Znaczy, szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że ważne jest to, abyśmy się zrozumieli, na czym polega problem. Mamy wymiar prawny i tutaj możemy wziąć ekspertyzy, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. To jest jeden wymiar. Zostawmy go w tym momencie. Ale jest wymiar społeczny. Odczuć społecznych w wyniku pewnych działań. I proszę mi wierzyć, że budzi to naprawdę kontrowersje. Spójrzmy na to z czysto praktycznej strony. Do gminy, do wójta czy do starosty przychodzi pismo sygnowane, iż Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca się o informacje dotyczące mniejszości. Mało tego, zwraca się o informacje, tak zgodnie z tym cytatem, który był już dwukrotnie przytaczany, o informacji o formalnych i nieformalnych liderach mniejszości. My nie wiemy, jakie są tego intencje. Zakładamy, że są dobre intencje. Ale przy dobrych intencjach efekt może być bardzo zły. I w tej sytuacji, na przykład wójt, starosta, podlegli im urzędnicy, jaki otrzymują sygnał? Otrzymują sygnał, że mają się w szczególny sposób, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zainteresować mniejszościami. Mało tego, wytypować liderów formalnych i nieformalnych. I formalnych, i nieformalnych, czyli muszą przeprowadzić pewną działalność, no niemalże wywiadowczą, żeby ustalić, kto jest tym nieformalnym liderem mniejszości, czym się zajmuje, co on robi. Proszę Państwa, to zaczyna budzić poczucie zagrożenia, po prostu, niezależnie od intencji. Jeżeli być może ktoś nie przemyślał tego, co napisał po prostu. Jest to naprawdę poważny problem. I w tym momencie, jaka się tworzy atmosfera w małej gminie, która liczy te 10 tysięcy mieszkańców, gdzie pojawia się i mniejszości stanowią na przykład 2 tysiące. Czyli w urzędzie gminy jest już dyskusja, rozmowa o tym, kazali nam z MON-u przyjrzeć się mniejszościom, ustalić, kto się czym zajmuje, czym się oni zajmują, co oni robią. No, jaką to buduje atmosferę społeczną wokół mniejszości? Czyli przynależność do mniejszości staje się pewnym stygmatem. Następuje stygmatyzacja mniejszości. Ja to mówię po to, żeby wyjaśnić, skąd wynikały nasze obawy. Proszę naprawdę nie traktować naszych obaw, że my na siłę wymyślamy jakieś problemy. Nie, mówimy o realnej sytuacji. I wyobraźmy sobie sytuację w takiej małej miejscowości, gdzie ktoś funkcjonuje jako przedstawiciel mniejszości. W tym momencie pierwsza refleksja, no to lepiej ja nie będę publicznie mówił, że ja jestem członkiem mniejszości, bo spowoduje to zainteresowanie moją osobą ze strony służb, nawet wojska. Czy to pragmatyczne takie podejście? I to oczywiście wpływa na sytuację mniejszości. Mówię to wszystko po to, żeby wytłumaczyć, skąd wynikają nasze obawy. Czy one są słuszne, czy nie, to jest inna kwestia. Ale one są naprawdę, proszę mi wierzyć, realne. I te odniesienia historyczne, które tutaj padały, nie mają na celu przywołania, porównania sytuacji, ale raczej bardziej zwrócenie uwagi na to, wyjaśnienie, skąd nasze obawy wynikają, czy skąd wynikają obawy przedstawicieli mniejszości. Nie chodzi o porównywanie oczywiście państwa demokratycznego z państwem niedemokratycznym, ale wyjaśnienie, że mniejszość mają pewną pamięć historyczną, pamięć doświadczenia życiowego, bo osoby, które doznawały tych sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, nadal żyją. I stąd wynikają te obawy. Nawet przy najlepszych intencjach skutek może być bardzo zły. Dziękuję bardzo.
Ministrze, ja myślę, że przed tym, jak pani pułkownik, jeszcze kilka dosłownie uwag. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie porozumieć się i znaleźć dialog w tej sytuacji, kiedy nie bierzemy pod uwagę tego kontekstu. Z jednej strony dużo pojawiło się kontekstu historycznego. Ja powiem o naszym doświadczeniu, to znaczy społeczności ukraińskiej. Jeżeli się bierze w oderwaniu ten dokument i to, że jednostka podległa MON-owi realizuje takie zadanie i mamy tak nieszczelny system, że te dokumenty wypływają, czy jak pani pułkownik zauważyła, część samorządów i tak nie odpowiedziała, to jest też pewna diagnoza, ale nie będę się tutaj do tego odnosił. Natomiast chcę się odnieść do czegoś, na co zwracaliśmy uwagę w naszym raporcie. Jeszcze raz podkreślę, że kontekst tej naszej dyskusji tutaj wynika też z tego, że nie ma płaszczyzny, czy nie było dotychczas płaszczyzny dialogu wokół takich trudnych spraw. I ja bardzo dziękuję, panie ministrze, za tą propozycję, byśmy usiedli ze specjalistami, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, bo wszyscy specjaliści na całym świecie zauważyli, że za pomocą internetu odbywa się obecnie wpływ na różne sfery życia społecznego i w przypadku naszego zainteresowania także na zjawiska związane z mniejszościami narodowymi. Ale pytanie jest, że, czy jest możliwe powrócenie do tego, o czym wspomniałem i będę mówił o tym dużymi literami, to znaczy, czy mógłby być przedstawiciel ABW i przedstawić nam stan spraw wokół tego zagadnienia, o które prosiliśmy w 2016 roku, to znaczy zagrożenia środowisk mniejszości narodowych przez środowiska radykalne, które używają do propagowania idei nienawiści, odmawiają nam prawa bycia w Polsce, nawołują do przemocy za pomocą internetu, między innymi, ale także organizując zloty, wiece, pisząc na murach, wybijając szyby, niszcząc mienie przedstawicieli mniejszości, żebyśmy porozmawiali, ja zgadzam się z panem ministrem, konkretnie dysponując statystyką, ale także patrząc na zjawiska w procesie, powiedzmy, ostatnich kilku lat. I kolejna rzecz, nie da się naszej dyskusji wyłączyć z kontekstu w jakim się znajdujemy obecnie, czyli Anno Domini 2018. Jeżeli społeczność mniejszościową politycy w mediach nazywają piątą kolumną, a społeczność ukraińską piątą kolumną nazwał nie kto inny, tylko senator Żaryn, także inni politycy szczebla lokalnego i centralnego w ten sposób określają przedstawicieli mniejszości narodowych, to w zestawieniu z takim nastawieniem do mniejszości, tego typu dokument sygnowany przez instytucję społecznego zaufania, jakim jest Wojsko Polskie, inaczej jest postrzegany. I widzimy też problem, że nie ma reakcji państwa, instytucji odpowiedzialnych za politykę wobec mniejszości narodowych i etnicznych na wystąpienia osób publicznych, które obrażają, znieważają przedstawicieli mniejszości narodowych, bo nazywanie kogoś piątą kolumną sugeruje, że działamy na szkodę państwa polskiego. Więc i są to publiczne wystąpienia. Jeżeli będzie to spotkanie czy posiedzenie komisji temu poświęcone, ja gotów jestem przedstawić całą listę wystąpień polityków, dziennikarzy, osób publicznych, które w ten sposób określają przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. To jest ten kontekst, w którym, jak to pan zaznaczył, mają miejsce nasze emocjonalne wystąpienia. Od 2016 roku, mimo różnych deklaracji, spotkania z przedstawicielami ABW, z przedstawicielami policji nie było. Więc te nasze, a ilość przestępstw wzrasta, bez względu na to, co będą mówili niektórzy urzędnicy, ilość przestępstw o podłożu narodowościowym wzrasta.
Tak jak pan zauważył, zaproponowałem, żebyśmy rozpoczęli kolejne posiedzenie od kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Oczywiście, tak jakby katalog spraw, które pan przedstawił w swojej wypowiedzi, jest bardzo szeroki. Od występków chuligańskich poprzez różnego rodzaju wypowiedzi, także kwestie związane z tym, co się dzieje dziś w internecie. Proponuję, żebyśmy w ramach, powiedzmy sobie, takiej szerokiej debaty, która pewnie nie skończy się w czasie jednego posiedzenia, rozpoczęli od kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Tak, ponawiam tą propozycję, a po tej debacie dotyczącej tego kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, później byśmy dostosowali, powiedzmy sobie, kalendarz do kolejnych wątków. Więc ja tutaj wystąpię i gwarantuję, że te instytucje, które za cyberbezpieczeństwo w państwie odpowiadają, będą na kolejnym posiedzeniu komisji. A moja wypowiedź dotycząca kwestii historycznych, wynika z jednej tylko i wyłącznie kwestii. Szanowni Państwo, dziś spotykamy się w budynku, tak jak co parę miesięcy, a czasami częściej w takich relacjach bilateralnych, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I począwszy już od tego, że spotykamy się w budynku ministerstwa, gdybyśmy mieli odnosić
działalność dzisiejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do działalności z minionej epoki, czy z minionych epok, to już tutaj, począwszy od miejsca, w którym się spotykamy, moglibyśmy dyskutować godzinami, a żyjemy dziś na temat historycznego miejsca i relacji państwa do różnych grup społecznych w ramach działalności tego ministerstwa z minionych epok i to by nas do niczego nie doprowadziło, tylko doprowadziłoby do tego, że moglibyśmy doprowadzać pewnego rodzaju tematy do absurdu. Więc prosiłbym, aby te porównania historyczne, które nie wnoszą, które mogą wynikać z emocjonalnego nastawienia do historii, nie doprowadzały nas do absurdu, tylko prowadziły do przodu. I bardzo dziękuję za tą wypowiedź pana współprzewodniczącego, który powiedzmy sobie ukazał sedno problemu i prosiłbym przede wszystkim, abyśmy trzymali się sedna, bo jeżeli będziemy robić wycieczki historyczne, to nigdy nie dojdziemy do tego, co chcemy dziś między innymi w tym punkcie i w innych punktach wyjaśnić. Więc bardzo bym prosił panią pułkownik, aby ustosunkować się do tych wątków, które pojawiły się.
Przepraszam bardzo, panie ministrze, mogę tylko ad vocem, bo to ja robiłem te wycieczki, także ja tylko znaczy, wyjaśnię.
Ja ogólnie...
Ja rozumiem, ja wyjaśnię tylko, o co mnie chodziło. Historia jest nauczycielką życia. Historia ma nam pomagać, proszę państwa, dlatego odwołujemy się poprzez analogię do pewnych wydarzeń. Ja nigdy bym nie pozwolił sobie na porównanie dzisiejszego demokratycznego państwa polskiego z PRL-em. Absolutnie jestem historykiem, wiem czym to było. Natomiast II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym. Ja tylko w takim kontekście, żeby ukazać pewne zjawiska tutaj, a nie na zasadzie porównań. Także proszę nie czynić mi z tego takiego mocnego zarzutu. Czasami będę odwoływał się do historii, bo jestem historykiem. Dziękuję. Okay.
Pani pułkownik, bardzo proszę.
Dziękuję panie ministrze, szanowne panie, szanowni panowie. Postaram się oczywiście tutaj odnieść się do państwa zapytania. Z uwagą oczywiście słuchałam państwa pytań i sformułowań. Myślę, że przyjęłam je ze zrozumieniem, z empatią dla państwa jakby tutaj wyjaśnień. I tym trudniej jest jakby mnie przekonać państwa do powiedzmy do tych działań sił zbrojnych, które tak jak już powiedziałam są w granicach prawa, bo właśnie ta historia jest tutaj tą co prawda naszą nauczycielką, ale no niestety zapisaną tak nie zawsze chlubnie. Myślę, że tutaj największym takim dla państwa niezrozumieniem, jeśli chodzi o moją wypowiedź, a tym, co państwo tutaj przeczytali, to są ci wspomniani liderzy, tak? Czyli tutaj jakby zestawienie tego statystycznych danych z liderami, którymi rzeczywiście trudno określić jako statystyczne. Więc może tak jak tutaj już pan Piotr Tyma wspominał w swoim wystąpieniu o takim pewnej okresie, od kiedy ta sprawa już miała miejsce i słyszałam tutaj rok 2000, jak dobrze pamiętam, 15, 17 i właśnie to jest jakby clue odpowiedzią na to państwa powiedzmy pytanie, jeśli chodzi o tych liderów. Wytyczne, które zostały przez Sztab Generalny stworzone co do tego, w jaki sposób powiedzmy te dane pozyskiwać, miały swoje edycje w latach poprzednich. I państwo tutaj cytujecie, mówiąc o tych właśnie liderach, te wytyczne z okresu sprzed 2 lat. W nowej edycji tych wytycznych nie ma już mowy o powiedzmy o przedstawianiu czy też zainteresowaniu liderami właśnie tych osób. Dlatego ja o tym nie wspominałam. To rzeczywiście było, ale w latach poprzednich. I tutaj też, bo co prawda no, nie służyłam wówczas w Sztabie Generalnym i nie mówię tego z jakiegoś tam własnego doświadczenia, niemniej jednak mówię to na podstawie powiedzmy tematu, którego starałam się przygotować przechodząc tutaj do państwa. Ci liderzy, to chodziło o tych liderów, którzy czują się tymi liderami, którzy występują publicznie, którzy występują, powiedzmy, którzy się utożsamiają i nie kryją, że tak powiem, swojego przywództwa tutaj. Więc nie chodziło nam absolutnie o jakieś prowadzenie pracy tutaj, niemalże, jak wspominał pan przewodniczący, wywiadowczej. I z tego, co przejrzałam, powiedzmy, dokumenty, takie nazwiska też się nie pojawiały. Tak jak już powiedziałam, nie wszystkie WKU, nie wszystkie WSW wysłały takie pisma, nieliczne i tylko naprawdę nieliczne samorządy, organy samorządu tutaj odpowiedziały i tak jak wspomniałam, odpowiadali państwo tylko takimi danymi statystycznymi. Rodzi się oczywiście u państwa pytanie, dlaczego wojsko to robi, tak? Czyli jakim to celu? Czy to ma właśnie jakiś taki negatywny oddźwięk? Otóż nie ma jakiegoś negatywnego oddźwięku dla państwa. Wojsko, tak jak nie zdradzając oczywiście tutaj pewnych niejawnych informacji, mogę państwu powiedzieć w sposób dość ogólny, że przygotowuje różnego rodzaju plany, ale takie plany nazwijmy to, ponieważ wojsko się szkoli, prawda? Wojsko się szkoli na ewentualne sytuacje, jakie mogą wystąpić. Tak, mamy dzisiaj ćwiczenie Anakondę, mamy różnego rodzaju ćwiczenia i one mają wojsko przygotować do różnego rodzaju operacji. Wspomniał tu któryś z panów, już nie pamiętam teraz dokładnie, który, o tak zwanej wojnie hybrydowej. No właśnie wojsko również się przygotowuje, powiedzmy, na różnego rodzaju scenariusze związane właśnie z tą wojną hybrydową. I po co są różnego rodzaju zbieranie dane? Otóż po to, żeby przygotować się na pewne zdarzenia, przygotować się pewne plany sytuacyjne, pewnego rodzaju postępowań. Ale to nie ma nic wspólnego z negatywnymi przygotowaniami absolutnie wobec państwa. Nie, wręcz przeciwnie. Tak jak już tutaj pan wspomniał, są zachowania, które są agresywne w stosunku do państwa i właśnie wojsko jakby w oparciu, gdzie te zachowania agresywne mogą się pojawić? No państwo mówicie, że wobec powiedzmy tych, nie wiem, pomników na cmentarzu, tak? Czyli to też jest informacja jakaś tam, powiedzmy, która pozwala właśnie się przygotować, gdzie mogą się pojawić te ogniska zapalne, jakie powiedzmy ocenić, jak się przygotować, jak się oczywiście wyszkolić. Także tutaj ta historia, która nie jest najszczęśliwsza i być może ona w jakiś sposób państwa, mając ją jakby z tyłu głowy, przywołuje te takie negatywne oceny naszego działania i dlatego mi jest na pewno trudno państwa przekonać, że być może dzisiaj jest inaczej. No, niemniej jednak to czynię i jeszcze raz państwa zapewniam. To jest ogólnie rzecz ujmując bezpieczeństwa narodowego. Dziękuję.
Pan Piotr Syma jeszcze prosił o zabranie głosu.
Panie pułkownik, ja myślę, że bardzo trudno będzie pani nas przekonać, zwłaszcza, że niestety mówi pani nieprawdę. Dokument, w którym są definiowane osoby i wskazuje się liderów, to jest dokument najnowszy z 26 kwietnia 2018 roku. W dokumencie z 2017 nie precyzowano tak szczegółowo, czyli w tych najnowszych dokumentach mamy do czynienia z uszczegółowieniem i stąd ten dokument wywołał jeszcze większe zaniepokojenie niż ten dokument z 2017 roku. Jeszcze raz powiem o tym kontekście, bo jak mówię, z jednej strony docierają do nas takie sygnały, że prowadzone są takie działania, bo jak pani doskonale zdaje sobie sprawę, wszystkie czołowe polskie media o tym poinformowały, że nie tylko dostaliśmy informacje od samorządowców, od naszych liderów z regionów, że coś takiego jest realizowane, ale także media ogólnopolskie zajęły się tym problemem. Czyli to przestało być domeną naszą, którzy trochę bardziej się tym interesują, a stało się domeną każdego obywatela, który w jakiś sposób z mniejszościami jest związany i on odebrał te sygnały, które był w stanie odebrać, czyli na przykład ze strony mediów i stąd to zaniepokojenie. I druga rzecz, znaczy ja widzę tą troskę o mniejszości, bezpieczeństwo i tak dalej, ale jednocześnie od lat zajmuję się też badaniem zjawisk działalności skierowanej przeciwko mniejszościom. I na przykład, gdy widzę, że osoba, która współpracuje z instytucją, która w materiałach ABW jest nazywana, że jest to podmiot operacji i projektów specjalnych w prowadzeniu wojny hybrydowej, jeżeli ta osoba prowadzi wykłady na Akademii Sztuki Wojennej, no to nie mam zaufania do instytucji, które dbają o nasze bezpieczeństwo. I w naszym poczuciu my zrobiliśmy wszystko, o tych kwestiach piszemy, sygnalizujemy. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie widzę tutaj działań na poziomie państwa. Natomiast na poziomie państwa dostaliśmy czytelny sygnał, że mniejszości są przedmiotem zainteresowania. Dziękuję.
Pan Artur Konopacki.
Ostatni głos chyba w tej sprawie. Ja bym tylko do pani pułkownik, tutaj pani zasugerowała, że te dane są zbierane do ćwiczeń. No to czy między innymi do różnego rodzaju, prawda, scenariuszy wojskowych. To moje pytanie jest takie, to po co było słać pisma do wojewodów, starostów, jeżeli nie można było sięgnąć do ogólnych danych statystycznych, gdzie wiadomo, że w gminie na Podlasiu, w gminie Orla są takie i takie mniejszości, w Sokółce takie i takie. Przecież te dane są dostępne z poziomu GUS-u. Do tworzenia scenariuszy militarnych, scenariuszy wojennych wystarczą te dane moim zdaniem, a nie dane dotyczące poszczególnych liderów, że w Sokółce Konopacki jest tam, a w Białymstoku Nowak jest tam. Przecież to jest niepotrzebne do scenariusza. Chyba że ten scenariusz jest realistyczny i zakłada szybką, nie wiem, coś szybkiego dla tych osób, które są w tym scenariuszu. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani przedstawiciel mniejszości niemieckiej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Pułkownik, chciałem zauważyć, że tutaj reprezentuję mniejszość niemiecką, która jest tutaj, muszę powiedzieć, że Niemcy są sprzymierzone tutaj z Polską w ramach NATO i ja trochę się dziwię, że tutaj bierzemy po prostu, nie wiem, szczerości intencji, bo tutaj mogę powiedzieć, jesteśmy w pakcie, w którym razem robimy tutaj, jak pani wspomniała, różnego rodzaju manewry, a tutaj pomimo wszystko chcemy mieć informacje na temat po prostu sprzymierzonych naszych tutaj społeczności. Także i chciałem jeszcze jedno takie pytanie skierować. Chciałem zapytać, czy to jest akcja, która chce po prostu informacyjna, jest to teraz realizowana, czy ona w poprzednich latach też miała miejsce?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani pułkownik, jeżeli pani chciałaby zabrać głos.
Panie ministrze, szanowne panie, panowie, to może tak zacznę szybko od ostatniego pytania, bo tak najbliżej. Tak, one były, tak jak już tutaj właśnie jeden z panów wspominał, tak, one były w poprzednich latach realizowane. Tutaj jeśli chodzi o te ćwiczenia, to tak w dużym uproszczeniu, bo ja tutaj troszkę jakby tak szerzej przedstawiałam. Mówiłam o pewnych planach, w oparciu o które wojsko się przygotowuje i między innymi ćwiczy różne scenariusze, czyli to takiego skrótu na wprost od zbierania danych do ćwiczeń bym prosiła tutaj nie robić, bo ono no nie jest takie na wprost. Natomiast myślę tutaj o tym największym zarzucie, jaki padł, że pismo jest z kwietnia. Ja co prawda nie wiem do końca, o jakim piśmie jest mowa, natomiast wiem na pewno, jakie wytyczne miałam w ręku przed przyjściem tutaj do państwa. Wiem, jakie były ich poprzednia edycja i mogę jeszcze państwa zapewnić, że ponieważ one są niejawne, więc ja państwu tutaj nie mogłam przynieść na to spotkanie i okazać, natomiast mogę państwa tutaj zapewnić, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra o dokładne wyjaśnienie tej sprawy, łącznie z wszelkiego rodzaju dokumentami, co też minister uczynił w lipcu tego roku i tam właśnie w odpowiedzi na takie właśnie wyjaśnienia, znaczy prośbę o wyjaśnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, łącznie z tym, że rzecznik jakby badał, czy tutaj rzeczywiście nie doszło też do naruszenia prawa, tak, czy te przekroczenia uprawnień. I tam właśnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich zostało to bardzo szczegółowo wyjaśnione, łącznie z przesłaniem kopii tych dokumentów niejawnych i no i tak mam nadzieję, że ta nasza odpowiedź rzecznika powiedzmy, w pełni satysfakcjonowała, dlatego że miał wgląd jakby we wszystkie dokumenty, tak? Tu państwo, no nie macie tych dokumentów, ja też nie mogę ich okazać, bo tak jak mówione, są niejawne, natomiast rzecznik dalszych pytań nie stawiał, o dalsze wyjaśnienie też nie prosił, więc uznajemy, że zostało to przyjęte, tak? Więc mogę tutaj państwa ogólnie zapewnić, że w tej odpowiedzi do rzecznika zostało to bardzo dokładnie wyjaśnione.
I ostatni głos, pan Tadeusz Bosman-Krzyżanowski.
Tadeusz Bosman-Krzyżanowski, szanowny panie ministrze, szanowna komisjo, pani pułkownik. Ja to mam takie pytanie jakby z mojej strony, dla mnie ciekawe, czy dane te, które mamy oficjalne, jeżeli ile jest Romów w Polsce, z państwa danymi są takie same, czy nie, bo nikt nas nie może policzyć. I czy to, jeżeli państwo by mieli nas policzonych, bo to dla nas jest ważne, to chodzi o środki, o wszystko, to po prostu czy tymi danymi mogłaby pani się podzielić z ministerstwem na przykład, nie dla nas, tylko dla ministerstwa. Dziękuję.
Może ad vocem. Pani pułkownik ad vocem, bardzo proszę.
Przepraszam bardzo, ale nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, w sensie jaka to jest liczba, natomiast nie czuję też się uprawniona do tego, żeby tutaj złożyć deklarację, czy takie mogę dane ujawnić, więc... Mogę się zobowiązać, że powiedzmy państwa tutaj prośbę zostanie przeze mnie przekazana.
Proszę państwa, kończymy dyskusję. Tu jeszcze pan Łukasz Grzędzicki, bardzo proszę.
Ja mam już na koniec jedną taką prośbę do pani pułkownik. Siedzi pani naprzeciw, vis-a-vis przedstawicieli GUS-u, żebyście państwo wymienili się wizytówkami, mailami, bo państwo naważyliście niezłego piwa jako MON. Być może na pewno przez, delikatnie mówiąc, swoją niefrasobliwość. I temat dzisiaj się niestety nie skończy i przez 2 lata będzie pewnie odbijał nam się wszystkim czkawką, ponieważ wiemy, że co 10 lat jest spis powszechny i co 10 lat GUS i administracja państwowa, w tym minister odpowiedzialny za mniejszości, robi sporo, żeby mniejszości w spisie powszechnym się ujawniły. A teraz GUS, MSW będzie zachęcało mniejszości do tego, żeby poszli na spis, żeby się ujawnili, żeby podali swój PESEL, jakieś dane takie, które ich identyfikują, albo nie będzie tego PESEL-a, ale będzie miejsce zamieszkania, jaka gmina i tak dalej. A mniejszości, biorąc pod uwagę te doświadczenia historyczne, no niestety takie były, dadzą nura. I wtedy w ogóle państwo polskie nie będzie wiedziało, czy ma mniejszości, czy ich nie ma. I to niestety będzie nam się odbijało przez najbliższe kilka lat czkawką i będzie miało wpływ na politykę robioną przez różne resorty przez kolejną dekadę, bo wyniki spisu będą dla państwa polskiego punktem wyjścia, niestety.
Dziękuję bardzo. I na koniec, proszę państwa, chciałbym, jeśli można w 2 słowach podsumować. Przede wszystkim chciałem apelować o to, żeby brać pod uwagę to, że problematyka mniejszościowa jest bardzo wrażliwa i działania nawet bez złych intencji mogą doprowadzić do złych skutków. I mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że skutki społeczne z tego są, mleko się rozlało i problem rzeczywiście naprawdę istnieje realnie, chociaż nie zakładamy, że były złe intencje, ale skutki są naprawdę złe i na poziomie lokalnym one już są po prostu. Stąd też wielka prośba o branie tego pod uwagę i przed podjęciem działań zastanowienie się, jakie one mogą wywołać nieprzewidziane w założeniu skutki. Tutaj oczywiście nas bardzo cieszy deklaracja, że takich pytań już w tej edycji nie ma. Natomiast do wyjaśnienia jest kwestia, skąd w takim razie te frazy znalazły się z pisma z 2018 roku. Ale to jest, myślę, że na bieżąco można wyjaśnić. Kończąc, chciałem też wyrazić satysfakcję, że o tym otwarcie rozmawiamy, że Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowej stała się miejscem otwartej rozmowy o tych problemach, bo żadnych problemów nie wyjaśnimy, jeżeli nie będziemy otwarcie rozmawiać i próbować się wzajemnie zrozumieć. I cieszę się, że pani pułkownik była dzisiaj z nami, że ze strony rządowej jest otwartość na to, aby otwarcie o takich problemach rozmawiać, aby je po prostu rozwiązać, uniknąć niepotrzebnych dla nikogo sytuacji, które powstają przez, jak myślę, że właściwego tutaj sformułowania użył pan Łukasz Grzędzicki, przez pewną niefrasobliwość, nieprzewidzenie skutków tego, co zrobiono. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję za obecność pani pułkownik. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o stanie przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w roku 2021. I prosiłbym o wystąpienie już parę razy dzisiaj wspomnianego przedstawiciela Głównego Urzędu Statystycznego, pani Doroty Szałtys. Bardzo proszę.
Dziękuję panie ministrze. Dzień dobry państwu. Jestem dyrektorem Departamentu Badań Demograficznych, departamentu, który jest merytorycznie odpowiedzialny za realizację spisu, tak jak tutaj zostało wspomniane, w 2021 roku. Te zasady przeprowadzania spisów ludności i mieszkań w krajach członkowskich reguluje rozporządzenie unijne z 2008 roku, które ustala okres referencyjny, czyli właśnie co dekadę mniej więcej przeprowadzane są spisy w krajach członkowskich. Formy i zakres tej informacji, które później kraje członkowskie muszą przekazać do Eurostatu. Nasz spis będzie przeprowadzony w 2021 roku według stanu, czyli z takim krytycznym dniem 31 sierpnia 2021. I tak jak w tamtym spisie obejmuje wszystkich mieszkańców Polski, którzy właśnie według tego krytycznego dnia, czyli godziny 0, czyli 24.00, przebywają na terenie Polski. To są zarówno osoby stale zamieszkałe, jak i czasowo, osoby, które nie mają miejsca zamieszkania, ponieważ jest to również spis mieszkań, zatem spisowi podlegają, temu badaniu podlegają zasoby budynków i mieszkań. Abyśmy dobrze przygotowali się do tego spisu, postanowiliśmy przeprowadzić dwa spisy próbne. One mają za cel sprawdzenie wszelkich możliwych metodologicznych rozwiązań, jak również organizacyjnych. Pierwszy spis próbny przeprowadzony w dwóch wybranych celowo gminach zostanie przeprowadzony w terminie wrzesień-październik 2019 roku. Kolejny spis próbny, drugi, będzie przeprowadzony w kwietniu, w maju w 2020 roku na terenie również celowo wybranych gmin w 16 województwach, czyli po każdej gminie w każdym województwie. I w tym właśnie drugim spisie próbnym zostaną sprawdzone te wszystkie rozwiązania, które w spisie próbnym pierwszym okażą się niedostatecznie dobre jakościowo, zostaną one zmodyfikowane, skorygowane, między innymi również poddany będzie ocenie kognitywnej formularz, kwestionariusz spisowy. Jak również zostaną sprawdzone wszystkie narzędzia, które będą wspierały spis, zarządzały spis i komunikowały się z respondentem. Te prace nad spisem rozpoczęły się w zasadzie już w 2016 roku, tempa nabrały w 2017 roku. Mamy harmonogram ramowy, również i szczegółowy. Prace oczywiście są realizowane w sposób etapowy, a te główne zadania, które dzisiaj chciałabym państwu przedstawić, czyli te zadania, które zamykają się w 2017 roku, to jest przede wszystkim ustalenie zakresu informacyjnego spisu, określenie jej metody spisu, potencjalnych źródeł do tego spisu, technik zbierania danych i przygotowanie, to jest chyba najważniejszy punkt, aktów prawnych, które dotyczą realizacji spisu. Zakres informacyjny, proszę państwa, ustalony i w zasadzie zobligowani jesteśmy przez rozporządzenie unijne do zawarcia w kwestionariuszu spisowym i do zebrania informacji takich, które określa rozporządzenie unijne, ale nie tylko, bo również i potrzeby krajowych użytkowników, również te potrzeby, które zawarte są zarówno w aktach, krajowych aktach prawnych, jak i w programach czy politykach. I aby do tego dobrze się przygotować, jak państwo pamiętacie, bo uczestniczyliście dość szerokim gronem, przeprowadziliśmy takie konsultacje społeczne. One były realizowane od listopada do stycznia, od listopada 2016 do stycznia 2017. Ten raport z konsultacji został przez nas opracowany i jest dostępny na naszej stronie internetowej. W notatce tę stronę podałam, także możecie państwo, ci, którzy się nie zapoznali z raportem, sięgnąć do niego. poddaliśmy ocenie wszystkie, cały zakres tematyczny, obszary tematyczne, które mają być zbadane w spisie na podstawie opinii środowisk społecznych, naukowo-badawczych. Właśnie sformułowany został ten zakres tematyczny do spisu i te obszary badawcze, które będą przez nas realizowane w spisie, one dotyczą 8 obszarów, przy czym 6 to są obszary, które są wymagane przez Unię Europejską. Nie będę ich tutaj przytaczała, ja później poświęcę jeszcze chwilę charakterystyce etniczno-kulturowej, ponieważ no, dzisiejsze spotkanie między innymi tego dotyczy. Ważnym naszym punktem było opracowanie projektu ustawy. Ta ustawa w tej chwili jest na ścieżce legislacyjnej w takim sensie, że zawiesiliśmy projekt ustawy w BIP-ie, Centrum Legislacji Rządowej, tam gdzie jest zakładka Rządowy Proces Legislacyjny, również w notatce podałam adres mailowy, państwo możecie sięgnąć. Ten projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obecnie trwają spotkania, również konferencje uzgodnieniowe, których wynikiem będzie opracowanie projektu ustawy w celu przedłożenia na Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji. To, co na pewno państwa interesuje, to jak zostanie ten spis przeprowadzony. Dużym zarzutem w poprzednim spisie, realizacji poprzedniego spisu było to, że szczegółowe zakresy tematyczne były opracowane na poziomie, opracowane z poziomu próby reprezentatywnej, z badania reprezentacyjnego. Ale proszę pamiętać, tamten spis był spisem szczególnym. To był pierwszy spis po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zakres oczekiwania użytkowników był tak ogromny, że aby przeprowadzić spis na pełnej populacji, wymagałoby to ogromnych kosztów, ponieważ Unia dopuszcza badania reprezentacyjne, dopuszcza inne metody badawcze. Zdecydowaliśmy się wówczas właśnie na realizację spisu reprezentacyjnego. Obecnie spis będzie miał mniejszy zakres informacyjny. Zależy nam przede wszystkim na tym, abyśmy mogli zejść z wieloma informacjami, które oczekiwane są przez wiele gremiów. Nie tylko tutaj mówię o rządzie i samorządzie, administracji, ale również przez naukowców, środowiska społeczne, aby zejść z informacją na możliwie najniższy poziom podziału terytorialnego. Unia Europejska oczekuje od nas podstawowych informacji na poziomie siatki kilometrowej, kilometr na kilometr kwadratowy, a dla pewnych obszarów pół kilometra kwadratowego na pół kilometra kwadratowego. Zatem wszystkie nasze działania w tej chwili skierowane są na to, aby pozyskać dane właśnie na tak szczegółowym poziomie terytorialnym. I to właśnie determinuje tę metodę realizacji spisu, a także, to jest najważniejsze chyba, źródeł i technik zgromadzenia danych. Wykorzystując właśnie te doświadczenia z 2011 roku, czyli tego realizacji spisu, ale również realizacji spisu przez inne kraje i to, że wzięliśmy pod uwagę ogólny kierunek statystyk, międzynarodowej statystyki, który zmierza do coraz szerszego wykorzystywania źródeł administracyjnych, podjęliśmy decyzję, że spis będzie realizowany na całej populacji poprzez kwestionariusz spisowy, ale przy wykorzystaniu następujących technik, czyli pierwszą techniką jest samospis internetowy. Minęło 10 lat. W poprzednim spisie rzeczywiście niewiele osób spisało się w drodze internetowej, ale też trzeba pamiętać, że nie mieliśmy w tak szerokim zakresie Polski cyfrowej. W tej chwili ten internet jest w coraz szerszym zakresie, dostępny zarówno przez gospodarstwa domowe, ale również wykorzystywany przez również instytucje publiczne, szkoły, biblioteki, gminy, gdzie osoby, które nie będą miały dostępu do internetu, będą mogły tam się spisać. Planuje się również, że Główny Urząd Statystyczny, Statystyka będzie dysponowała takim mobilnym internetem, w którym również osoby będą mogły, z którego będą mogły osoby skorzystać. Zatem samospis internetowy jest pierwszą techniką zbierania danych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób będzie to trudność, zatem wprowadziliśmy kolejną, znaną z poprzedniego spisu, wywiad telefoniczny i w końcu wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza spisowego. Tym samym z uwagi na to, że formularz będzie dużo krótszy, przypominam, tamten formularz miał ponad 100 pytań, nasz formularz planowany do 2021 roku będzie miał nie więcej niż 30 pytań wszystkich, a wiadoma sprawa, że nie każdego będzie te 30 pytań obowiązywało. Zatem braliśmy pod uwagę optymalizację kosztów, jak i dbałość o jakość danych, czyli chodziło nam o to, aby była jak największa redukcja błędu, braku odpowiedzi czy pokrycia. Zatem założono, że pierwszym źródłem informacji dla spisu będą dane z rejestrów urzędowych i niepublicznych systemów informacyjnych. Kolejne to właśnie dane uzyskane od osób uczestniczących w samospisie internetowym, dane uzyskane drogą wywiadu telefonicznego i wreszcie dane uzyskane drogą wywiadu bezpośredniego, bez papieru, ale z wykorzystaniem przenośnych urządzeń elektronicznych, czyli wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Podobnie jak w tamtym spisie planujemy udostępnienie kwestionariusza, który jest już w pewnym stopniu wypełniony. Będzie to bezpieczny kwestionariusz, tak jak w tamtym spisie, opatrzony dużymi zabezpieczeniami, gdzie każda osoba będzie mogła po zalogowaniu, po podaniu hasła, są to specjalne techniki, będziemy jeszcze dopracowywać to. W zeszłym spisie one nie zawiodły, były najwyższej jakości. Będzie wchodziła do formularza, do kwestionariusza, korygowała informacje bądź uzupełniała. Chcę jeszcze powiedzieć, że w tym spisie zaplanowaliśmy pozyskanie informacji z wielu źródeł. Jesteśmy w tej chwili w fazie spotkań z gestorami, w trakcie których ustalamy zakres informacji, jaki zostanie przekazany ze źródeł administracyjnych. I przejdę do badania narodowości i języka w spisie ludności i mieszkań, bo ten obszar pewnie najbardziej Państwa dzisiaj interesuje. Jak Państwo wiecie, akurat ten obszar tematyczny jest obszarem, który w ogóle nie jest rejestrowany. Poza oczywiście systemem pobyt, w którym rejestrowana jest narodowość osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową, ale jest to informacja bardzo skąpa i nieliczna, jeśli chodzi o osoby, które ubiegają się i dostają ochronę międzynarodową. Zatem z tego względu właśnie do formularza ta informacja została włączona. Nie tylko ta, bo i poziom wykształcenia również, tam jest kilka informacji, które nie są w wystarczającym stopniu zabezpieczone przez źródła administracyjne. Tą przesłanką, jak Państwo tutaj już wielokrotnie wspominaliście, jest właśnie odwołanie do obowiązującej ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym, gdzie artykuły odwołują się do wyników spisu ludności w kontekście ustalania stanów liczebnych poszczególnych mniejszości. Te sformułowane przez nas założenia metodologiczne badania przynależności narodowej i etnicznej były również skierowane Pamiętamy, że w poprzednim spisie bodajże 3 lata pracowaliśmy nad określeniem zarówno założeń metodologicznych, jak i samych pytań, które w kwestionariuszu zostały zawarte. I ta właśnie bardzo cenna, choć z trudem osiągnięta, cenny, choć z trudem osiągnięty kompromis stał się dla nas właśnie taką wytyczną przy formułowaniu pytań do obecnego spisu. Ponadto chcieliśmy zachować porównywalność i to jest bardzo ważne, bo generalnie porównywalność zakresu tematycznego jest główną przesłanką wszystkich spisów. A w wypadku badania narodowości i grup etnicznych zostanie przyjęta, tak samo jak to miało miejsce w 2002, jak i w 2011 roku, koncepcja subiektywnej narodowości, czyli tej przynależności, która jest określana w drodze swobodnej deklaracji narodowościowej. I zachowaliśmy również to rozwiązanie przyjęte w 2011 roku, które umożliwiło osobom spisywanym wyrażenie złożonej tożsamości. Zatem zadajemy 2 pytania. To jest pytanie podwójne o przynależność narodowo-etniczną i zachowaliśmy taką samą treść, jak była w 2011 roku, czyli jaka jest pani narodowość, oczywiście z wyjaśnieniem dla respondentów, jak należy rozumieć narodowość, że nie należy mylić jej z obywatelstwem. I drugie pytanie, czy odczuwa pani przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej, przy czym na potrzeby spisu również będzie definicja tak samo pojmowanej narodowości, czyli jako deklaratywnej, opartej na subiektywnym odczuciu indywidualnej cechy każdego człowieka, wyrażającej jego emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia związek z określonym narodem lub wspólnotą etniczną. Zadajemy również pytanie o język kontaktów domowych, czyli zakładamy również użycie tego samego pytania, jakie było w 2011 roku. Jakim językami zazwyczaj posługuje się pani w domu? Czyli jest to język codziennych kontaktów domowych z osobami najbliższymi i również zostanie wyjaśnione i podkreślone to, że respondent nie może mylić tego ze znajomością języka obcego. Pewien wyjątek, jaki w 2021 roku zrobimy, to będzie pytanie o język ojczysty. Ono było zadane w 2011 roku, po raz pierwszy w czasie powojennych spisów, ale doświadczenia z 2011 roku zobligowały nas do pewnej modyfikacji. Dlaczego? Ponieważ spotkaliśmy się z pewną, wówczas w 2011 roku, z pewną niejednoznacznością potocznego rozumienia właśnie tego pojęcia język ojczysty i to, że dość intuicyjnie ono jest pojmowane troszkę różnorodnie. Nie jest przy tym, znaczy właśnie przez tę intuicyjność nie jest zgodne z przyjętą definicją, która miała postać i ma postać, będzie miała postać tak samo w 2021 roku, że za język ojczysty należy uważać ten język, który dana osoba opanowała jako pierwszy we wczesnym dzieciństwie, czyli kiedy nauczyła się nim mówić, względnie ten, w którym w czasach jej dzieciństwa najczęściej zwracali się do niej jej rodzice lub opiekunowie. Zatem zaproponowaliśmy troszkę inne brzmienie pytania, nawiązujące właśnie do tej przed chwilą przeze mnie przytoczonej definicji. Jakiego języka używała pani jako pierwszego? Czyli język, który nauczyła się pani jako pierwszy we wczesnym dzieciństwie, na przykład od matki. Wydaje nam się, że ta definicja jest dosyć jasna. Jednak chcę jeszcze raz podkreślić, pierwszy spis próbny, który zostanie w przyszłym roku przeprowadzony w drugiej połowie roku, on ma sprawdzić wszystkie te pytania pod kątem kognitywnym. Jeżeli jakieś pytanie będzie niejasne, będzie znów wzbudzało, będą jakieś interpretacje, pozwoli nam to właśnie na doprecyzowanie czy skorygowanie tego pytania, inne semantyczne ujęcie w drugim spisie próbnym. który również będzie tym momentem możliwej korekty. Dziękuję, to wszystko.
Bardzo dziękujemy Pani za to zwięzłe i przejrzyste przedstawienie zasad projektu sposobu przeprowadzania spisu w 2021 roku. Chciałbym podkreślić, że ta kwestia jest bardzo ważna dla mniejszości. Odwołując się znowu do pamięci, ciągłości pamięci mniejszości, pamiętamy sprzed 10 lat gorące dyskusje na temat spisu, bardzo znaczące i zakończone pewnym kompromisem dotyczącym samych pytań. Zapraszam do dyskusji. Kto chciałby, z Państwa chciałby zabrać głos? W takim razie, póki inni na sobie się zastanowią, ja pozwolę sobie udzielić głosu na początek sobie. Pytanie natury takiej technicznej.
Czy... To ja panu udzielę, żeby było
bardziej demokratycznie.
Tak.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pierwsze pytanie, czy ten projekt ustawy o spisie będzie poddawany pod opiniowanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości? Bo była taka praktyka, że akty prawne dotyczące mniejszości były poddawane formalnemu opiniowaniu. Czy to pierwsze pytanie? Kolejna kwestia. Pytanie dotyczy z mojej strony zmiany, o której pani wspomniała. Jedno z pytań będzie brzmiało inaczej niż brzmiało w spisie w 2011 roku. Chodzi o pytanie o język ojczysty. Nie będzie pytania o język ojczysty. To pytanie zostanie zamienione pytaniem o język pierwszy, tak uproszczając, prawda? I tutaj pojawia się pewne pytanie. Czuję się w pewien sposób winowajcą tych kontrowersji, które się pojawiły przy poprzednim spisie, bo akurat to ja byłem tą osobą, która zwróciła uwagę, że definicja języka ojczystego zawarta w materiałach w projekcie spisu na 2011 roku nie odpowiada intuicyjnemu rozumieniu tego terminu w języku polskim i w innych językach. Może w dwóch słowach wyjaśnię, o co chodzi. Język ojczysty zdefiniowany został wówczas jako pierwszy język używany przez respondenta. Natomiast termin język ojczysty w języku polskim bywa też odbierany jako język, którym osoba utożsamia się. I pamiętam tą dyskusję z Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z 2010 albo 2009 roku, to jest nasza pamięć właśnie, gdy w tej takiej dyskusji zwróciłem uwagę na to, że powoduje to pewien paradoks. Podałem przykład nie mniejszości narodowych w Polsce, ale inny przykład. Na przykład Polacy w Kazachstanie bardzo często nie używają języka polskiego, ponieważ zostali zmuszeni do utraty swojej kultury i języka, używają języka rosyjskiego przeważnie. I biorąc pod uwagę taką osobę, która została repatriowana do Polski, jest obecnie obywatelem polskim i podlega spisowi, na pytanie język ojczysty, zgodnie z tą definicją, która była, musiałaby odpowiedzieć, że jej językiem ojczystym jest język rosyjski, trzymając się literalnie tej definicji. Natomiast w sensie symbolicznym, emocjonalnym, w języku polskim język ojczysty jest to ten język, z którym osoba się utożsamia, nawet jeżeli ten język nie był pierwszym. I rozumiem, że intencją państwa jest, aby uniknąć tej dwuznaczności i zamiana pytania o język ojczysty na język pierwszy. Z tym, że pojawia się tutaj pewien problem innej natury. Po pierwsze, te dane będą wtedy nieporównywalne spisów poprzedniego i obecnego, ponieważ jest inne brzmienie pytania i inaczej ludzie na to pytanie będą odpowiadać. To jedna rzecz. Druga, pojawia się zresztą wczoraj na wczorajszym posiedzeniu Komisji Strony Mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości. Pojawiła się, mieliśmy dyskusję na ten temat i pojawiła się taka obawa, że to pytanie tak naprawdę będzie, może budzić pewne kontrowersje wśród mniejszości, jeśli chodzi o skutki tego pytania. Ponieważ w realiach funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce zdarzają się sytuacje analogiczne jak w przypadku podanych już przeze mnie Polaków w Kazachstanie na przykład, że są mniejszości, w których z pewnych uwarunkowań historycznych doszło do sytuacji, że nastąpiła utrata języka ojczystego i pierwszym językiem dla niektórych przedstawicieli mniejszości jest język państwowy, czyli język polski. Mimo, że one utożsamiają się jako ze swoim językiem, z językiem własnej społeczności, własnej mniejszości. I teraz pytanie, jakie skutki dla mniejszości może mieć fakt, że w danych głosu pojawi się pytanie o język pierwszy, a nie o język ojczysty i jak to będzie potem interpretowane, czy nie będzie miało to negatywnych skutków dla mniejszości. Już nie będę tego wątku rozwijał, myślę, że ktoś jeszcze do tego wątku powróci. Kolejną kwestią, którą chciałem zwrócić uwagę, to kwestia tego kompromisu, o którym pani wspomniała. Rzeczywiście warto podkreślić, że wtedy doszło dzięki otwartości strony rządowej, dzięki otwartości możliwości Górnego Urzędu Statystycznego do wypracowania pewnego kompromisu, jeśli chodzi o pytania. Tutaj członkowie Komisji Wspólnej, którzy wtedy zasiadali w komisji, pamiętają to z pewnością, posiedzenie komisji w Lublinie, gdy wypracowaliśmy na gorąco ten kompromis i brzmienie pytań. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, że powstała pewna, jednak jest pewna wątpliwość dotycząca tych pytań. Pozwolę zadać dwa pytania dotyczące narodowości. Pierwsze pytanie brzmi: ten kompromis był osiągnięty, ale kompromis to nie był konsensus, tak bym to ujął. Pierwsze pytanie brzmi: jaka jest pani narodowość? Drugie pytanie o narodowość brzmi nieco inaczej. Czy odczuwa pani przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Czyli w pierwszym pytaniu pojawia się pytanie o narodowość, w drugim już jest możliwość, są dwa warianty, narodu lub wspólnoty etnicznej. Wiem, że to budziło pewne pytania wśród respondentów i wynikiem tego mogły być nieco inne dane. Chciałem ten problem zasygnalizować, nie wiem jak ten problem rozwiązać, ale to jest to naprawdę pewien problem także metodologiczny. Wiem, że były osoby, które interpretowały, że pierwsze pytanie dotyczy narodowości, drugie pytanie przynależności etnicznej, nierozumiane jako przynależność narodowa. I w tym momencie intencją tego pytania było na wskazanie podwójnej tożsamości narodowej, ale to brzmienie pytania niekoniecznie jednoznacznie na to wskazuje. Czyli wyniki uzyskane, na przykład ktoś, kto czyta to pytanie literalnie, te dwa pytania, może uznać, że na przykład czuje się członkiem społeczności narodu polskiego, ale też czuje się członkiem wspólnoty etnicznej, niekoniecznie narodowej, właśnie etnicznej, na przykład mazurskiej. I wtedy intencja pytania jest inna niż odpowiedź, którą uzyskujemy. Chciałem to zasygnalizować od razu. I kolejna kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę i też zadać pytanie, jeśli chodzi o pytanie o wyznanie. W spisie 2011 roku to pytanie miało charakter fakultatywny. Zresztą wiem, że budziło to, sam fakt zadawania tego pytania budził pewne kontrowersje wśród przedstawicieli niektórych kościołów. Wiem, że były takie dyskusje. I stąd moje pytanie, czy to pytanie w tym spisie 2021 roku będzie miało charakter fakultatywny, czy będzie pytaniem obowiązkowym? I jak odwołują się do tej kwestii przedstawiciele innych kościołów? Dziękuję bardzo. Ja bym proponował, żebyśmy może zebrali pytania, żeby na każdy nie odpowiedzieć oddzielnie. Pan Łukasz Grzędzicki prosił o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, ja jestem zbudowany tym, co tą informacją, którą przedstawił GUS. Rzadko takie słowa chyba tutaj padają płynne pod adresem administracji, przedstawicieli administracji rządowej. Widać, że to doświadczenie sprzed 10 lat teraz się przydaje i to, co wspólnie przepracowaliśmy i in plus, i in minus, i błędy, które zrobiliśmy, czegoś nas nauczyły. To jest pierwsza część. Druga część, moje pytanie, kiedy projekt ustawy trafi do parlamentu? Z nadzieją, że parlamentarzyści nie będą tam w tej niezwykle dobrze merytorycznie przygotowanej projekcie za dużo mieszali. I trzecia kwestia. Ja rozumiem i to jest, zgadzam się z tym, żeby zostawić te dwa pytania o narodowość w tym kształcie, który był i jak najbardziej. O język najczęściej używany w relacjach domowych też. Zyskamy dzięki temu odpowiedź na zamówienie z ustawy o mniejszościach oraz języku regionalnym i będzie ta porównywalność. I zgadzam się też z tą potrzebą modyfikacji pytania o język ojczysty. Ale korzystając z bogactwa języka polskiego, w którym spis powszechny będzie przeprowadzany, czy Państwo nie bylibyście skłonni rozważyć, żeby słówko język ojczysty zastąpić słowem język macierzysty? Bo chyba o to Państwu chodzi, o ten język, który jest pierwszym językiem, w którym zostałem wychowany. Bo język ojczysty dla znacznej części populacji będzie kojarzył się z tym językiem oficjalnym. A jak Państwo stawicie stare słówko, być może dla wielu już archaizm, język macierzysty, to otrzymacie esencję tego, na czym wam zależało.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę pani Aldona Jurkun.
Dzień dobry. Pan przewodniczący zapomniał chyba zapytać o jeszcze jedną kwestię. Spis będzie prowadzony trzema różnymi metodami, przez rachmistrzów, przez metodą ankiety telefonicznej i metodą samospisu. W jaki sposób te trzy różne metody zostaną połączone w końcowym wyniku? Takie jest moje pytanie. W jaki sposób samospis będzie uwzględniony w końcowym wyniku danych statystycznych?
Dziękuję bardzo.
Co będzie miało pierwszeństwo? W jaki sposób zostaną wytypowane mniejszości narodowe, obszary, gdzie mieszkają mniejszości narodowe, do tych dla rachmistrzów? W jaki sposób mniejszości narodowe będą w tym spisie w tych trzech kategoriach uwzględnione?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście to jest pytanie, które rzeczywiście zapomniałam zadać. Także bardzo dziękuję pani Aldono. I może jeszcze rozwinę, że ten problem jest z punktu widzenia mniejszości bardzo istotny, ponieważ już po spisie 2011 roku toczyły się bardzo gorące dyskusje na temat metodologii wyliczania z wyników spisu i jako mniejszości czuliśmy się nie do końca, czy nawet nie do